Jaki więc list otwieramy? Słucham? No, Efezjan. Oczywiście, że do Efezjan. Już się zaniepokoiłem przez moment. List do Efezjan i jak może niektórzy pamiętają, list do Efezjan mówi o tym, że my jako ludzie wierzący jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy nowym Bożym dziełem w Chrystusie Jezusie. Bóg przez Chrystusa Jezusa, przez Jego czyn, przez Jego dzieło wykonane na krzyżu Golgoty, stworzył w nas, w tych, którzy należą do Niego, coś zupełnie nowego. Jesteś Jego nowym dziełem i to nowe dzieło ma zadanie. Ma przynosić Bogu chwałę. Ma głosić Jego chwałę, ma pokazywać Jego wielkość, ma pokazywać Jego wspaniałość przed wszystkim, co istnieje. Przed światem widzialnym i niewidzialnym. I patrzymy na ten list w miarę po kolei, starając się znaleźć odpowiedź na takie dwa pytania. Po pierwsze, jak to jest możliwe? Jak jest możliwe, że grzeszny, nędzny człowiek może przynosić chwałę wielkiemu, świętemu Bogu? I to taką chwałę, że nawet nadziemskie władze i zwierzchności, tak jak czytaliśmy w trzecim rozdziale, patrzą na to i są zadziwione, bo wcześniej tego nie widziały. Przez nas poznają Bożą mądrość i Bożą chwałę. Jak to jest możliwe? I drugie pytanie, jak nasze życie powinno wyglądać, żeby to było możliwe? Co takiego powinno być obecne w życiu człowieka wierzącego, żeby ten główny Boży cel dla Jego dzieła, dla Jego Kościoła był w naszym życiu realizowany? Ponieważ Boże dzieło jako całość, jako Jego Kościół, ten cel zrealizuje. Nadziemskie władze i zwierzchności zobaczą Bożą mądrość, zobaczą Bożą chwałę, ujrzą Bożą wielkość w Kościele, bo taki jest Boży plan i On swoje plany realizuje. Ale to drugie pytanie odnosi się bardziej indywidualnie do Ciebie. Jak Twoje życie ma wyglądać, żeby ono miało udział w realizacji tego celu? Bo Ty jako Boże dziecko jesteś częścią Kościoła. Jak mówiliśmy, Kościół jest złożony z tych indywidualnych Bożych dzieł, jakimi są ludzie wierzący. I odpowiedzialnością każdego takiego indywidualnego dzieła jest mieć wkład w ten główny Boży cel. I jeśli to Boże dziecko funkcjonuje zgodnie z tym, jak Boże Słowo mówi, to ten wkład jest pozytywny. Ale może być tak, że Boże dziecko nie funkcjonuje tak, jak powinno przez jakiś czas swojego życia. I wtedy niestety ten wkład nie jest taki, jak powinien być. Tak? Kościół przynosi Bogu chwałę jako całość, ale ty możesz Bogu chwały nie przynosić jako indywidualny wierzący w pewnym okresie swojego życia. Więc jak twoje życie powinno wyglądać, aby ten Boży cel był zrealizowany? I w pierwszym rozdziale, który żeśmy w miarę omówili, powiedzieliśmy, czy czytaliśmy o tym, że Paweł napisał, iż Bóg przede wszystkim zaplanował swoje dzieło i je zabezpieczył. To jest jego dzieło, to był jego plan i on od początku, zanim to dzieło powstało fizycznie, tak? Zanim fizycznie się narodził jakikolwiek człowiek, jakikolwiek fizyczny element tego dzieła, Bóg już je zaplanował i Bóg je zabezpieczył, ponieważ przeznaczył je dla swojego planu. Więc to dzieło było zaplanowane, zabezpieczone przez Boga. Bóg je zabezpieczył od początku do końca. Po drugie, mówiliśmy o tym, że Bóg dostarczył moc, która jest konieczna, żeby to dzieło funkcjonowało. I Paweł modli się dalej w drugim rozdziale, w pierwszym rozdziale, aby ludzie wierzący zdali sobie sprawę z tego, jak wielki i potężny Bóg stoi za tym planem i za tym zabezpieczeniem. Że to nie jest moja moc, tak? 19 wiersz mówi, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. to funkcjonowanie tego dzieła, takie jak powinno być, oparte jest na jego mocy. Czyli on je zaplanował, to dzieło, on je zabezpieczył od początku do końca, on dostarczył moc, która napędza to dzieło i w końcu, tak jak ostatnio mówiliśmy już jakiś czas temu, on ustawił też głowę nad tym dziełem. Czyli to nie jest dzieło pozostawione same sobie. Tam jest głowa i tą głową jest sam Boży Syn Jezus Chrystus, który wypełnia to dzieło, przenika to dzieło i z którym to dzieło jest nierozerwalnie związane. Czyli Bóg zaplanował, zabezpieczył, dostarczył siły napędowej i dostarczył głowę, czyli przywództwo. Tego, który to wszystko spaja i trzyma pod kontrolą. Innymi słowy, Bóg nic nie pozostawił przypadkowi. To wszystko jest przez Boga całkowicie pod kontrolą. Ale teraz w drugim rozdziale przechodzi Paweł do trochę innego aspektu Bożego działania w tym dziele. To, co widzimy w pierwszym rozdziale, to byśmy mogli nazwać takim działaniem od góry. Czyli to Boże dzieło, my, powiedzmy sobie, jesteśmy w cudzysłowie na dole, tak? I Bóg pracuje nad tym dziełem, robi od góry to, co jest konieczne. Czyli planuje, zabezpiecza dookoła, tak? Żeby ono się tam nie rozpadło. Zapewnia moc temu dziełu. Stawia kogoś nad tym dziełem. To wszystko jest działanie od góry. Ale to nie jest dla Boga w jego doskonałości wystarczające. I w drugim rozdziale czytamy, że Bóg działa też od dołu tego dzieła. Czyli działa też na tym ludzkim poziomie tego dzieła. I wiecie, to jest niesamowite, bo Bóg, tak jak w Starym Testamencie, tak? Bóg mógłby zarządzić swoim dziełem i poustawiać wszystko dokładnie tak, jak chciałby, żeby to funkcjonowało. Ale on zdecydował się zrobić coś więcej. Zdecydował, że on tak to zorganizuje, że to dzieło nie tylko będzie kontrolowane i zarządzane przez niego, ale samo będzie chciało funkcjonować tak, jak powinno. Będzie chciało funkcjonować tak, jak powinno. Bóg nie jest zainteresowany tylko zorganizowaniem swojego dzieła. Bóg nie jest zainteresowany tylko administrowaniem swojego dzieła. Bóg nie chce działać, tak on się przedstawia w Biblii, że on nie chce działać tylko jako ktoś, kto zorganizował, zaplanował, zabezpieczył, napędził i pilnuje, żeby wszystko było w porządku. On chce mieć z tym dziełem żywą relację. On chce mieć z tym dziełem żywą relację. Stary Testament pokazuje, co się dzieje, kiedy Bóg tylko administruje swoim dziełem. Nie zrozumcie mnie źle. Boże działanie w Starym Testamencie na tamten czas było doskonałe. Ono miało nam coś pokazać. I pokazało, że dzieło Boże administrowane tylko od góry nie będzie działało doskonale. Na czym to polegało w Starym Testamencie? Bóg miał też swój lud, Izraela, tak? To było jego dzieło i Bóg uczynił z Izraelem dokładnie to samo, co czytamy w liście Efezjan, że czyni z Kościołem. Bóg go wybrał, Bóg zaplanował dla Izraela pewną drogę, Bóg zabezpieczył Izraela w każdy możliwy sposób, fizycznie. Bóg dał przywódców Izraelowi, tak? Bóg dał prawo Izraelowi. Od góry narzucił Izraelowi wszystko, co było konieczne, żeby Izrael doskonale funkcjonował. Boże prawo było doskonałe. Boży plan dla Izraela był doskonały. Boże odkupienie dla Izraela takim największym jego symbolem, najlepszym było wyprowadzenie go z Egiptu. Boże zabezpieczenie Izraela, kiedy on wypędził wszystkie te narody z jego ziemi i wypędzał często nawet bez udziału Izraela. To wszystko było doskonałe, co Bóg uczynił z Izraelem. Ale był jeden problem. Ten Izrael od dołu był zepsuty. Tak? Od góry wszystko było super. Zorganizowane przez Boga, wszystko było doskonałe. Ale sam Izrael, sam ten Boży lud był zepsuty. Oczywiście tam były jednostki, które były wierne Bogu, które były, mówiąc nowotestamentowym językiem, nawrócone. Oni mieli relacje z Bogiem, oni byli zbawieni, ale całe Boże dzieło, jako zbiór, jako Izrael, to był zbiór bezbożnych ludzi, którzy tak naprawdę nic nie chcieli mieć sami z siebie do czynienia z Bogiem Izraela. I to było widać na każdym kroku, tak? Coś szło nie tak, natychmiast bunt. Nie ma przywództwa, natychmiast złoty cielec. Nie ma coś tam, weszli do tego Kanaanu, coś tylko popuszczono, natychmiast szli za innymi bogami. To Boże dzieło samo w sobie było zepsute od dołu. I nawet doskonała Boża organizacja od góry nic tu nie dała. Czy Bóg sobie odebrał chwałę z czasów, kiedy prowadził Izraela, w czasie jego historii? Odebrał czy nie? Oczywiście, że tak, bo Bóg sobie zawsze odbierze chwałę. Ale jak to się skończyło dla Izraela? Zniszczeniem. Gdyby nie Boże miłosierdzie, to Izrael byłby całkowicie zniszczony. To, że została jego resztka, to był wyraz Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i Bóg to cały czas podkreśla. Że gdybym nie zostawił wam resztki, to byście byli całkowicie unicestwieni. Wiecie, tym się kończy dla człowieka, kiedy Bóg administruje swoje dzieło tylko od góry. Bóg może ci dać wszystko, co doskonałe, ale jeżeli twoje serce nie będzie przemienione, to on odbierze sobie chwałę. Ale dla ciebie to się skończy ruiną. I historia Izraela to miała właśnie pokazać, że Bóg może doskonale zarządzić swoim dziełem od góry, ale jeśli od dołu ono będzie zepsute, to tak, to dzieło przyniesie Bogu chwałę, ale dla Niego skończy się to katastrofą. Dzięki Bogu, że ta lekcja Izraela od początku była zaplanowana jako lekcja i jako coś, co ma być przejściowe. Bo Bóg już w Starym Testamencie zapowiedział, że powstanie jego doskonalsze dzieło kiedyś. Prawda? Chociażby no, Księga Jeremiasza, 31 rozdział, taki klasyczny przykład. Księga Jeremiasza, 31 rozdział od 31 wiersza, gdzie Bóg mówi, że ja nowe przymierze kiedyś wykonam. I na czym będzie polegało to nowe przymierze? Że prawa moje będą gdzie? W sercach. Nie na tablicach, gdzieś tam w Arce Przymierza, w namiocie zgromadzenia, ale w sercach. I jeden do drugiego nie będzie mówił co? Poznaj Pana, bo co? Bo będą mnie znali, każdy, od najmniejszego do największego. Czyli Bóg mówi, ja mam przygotowane lepsze dzieło, gdzieś tam kiedyś. I teraz Izraelita, tak na marginesie mówiąc, który wierzył w Bogu, wierzył w to, co Bóg mówi, on do tego właśnie wzdychał. Kiedy przyjdzie ten czas, że Boży lud będzie odmieniony od dołu, tak? Od wnętrza. Więc dzięki Bogu ten czas Izraela od początku był taką lekcją poglądową. Ale my patrząc z perspektywy tak wstecz na to, powinniśmy tym bardziej być wdzięczni Bogu, że żyjemy w czasie, kiedy Bóg właśnie nad swoim dziełem pracuje nie tylko od góry, ale pracuje też od dołu. Tak? I dlaczego on to robi? Dlaczego tak jest? Jaka jest Boża motywacja? Powiedzieliśmy już, że przede wszystkim, najogólniej rzecz biorąc, to jest kwestia tego, że Bóg chce mieć tą relację. Bardziej szczegółowo w drugim rozdziale Paweł nazywa to Bożą miłością. Przeczytamy może drugi rozdział od 1 do 10 wiersza. Drugi rozdział od 1 do 10 wiersza. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tutaj w tym fragmencie pojawia się drugi bardzo ważny element, który podkreśla Paweł w liście do Efezjan. W kontekście Bożego działania w tym Bożym dziele. Pierwszy to była Boża wielkość i Boża moc. On podkreśla Bożą wielkość, Bożą moc i mówi, to jest ta moc, która was trzyma. Na tej Bożej wielkości możecie się całkowicie oprzeć. Dlatego w pierwszym rozdziale Paweł modli się, aby wierzący pojęli, jak nadzwyczajna wielkość jest tej mocy, która działa w was. Jak wielki jest Bóg, jakie jest bogactwo chwały Jego. Jaki On jest potężny. Daje przykład tej mocy. Mówi, ta moc wzbudziła Jezusa Chrystusa z martwych. Ostatnio o tym mówiliśmy przy okazji świąt wielkanocnych. To jest pierwszy element. A drugi element, który tutaj wprowadza, w tym kontekście tego działania Boga od dołu, to jest właśnie miłość. I co ciekawe, w trzecim rozdziale mamy zapisaną drugą modlitwę Pawła, w której modli się, aby wierzący poznali właśnie co? Bożą miłość. Poznali jej szerokość, długość, wysokość, głębokość. Mamy dwie modlitwy, w których Paweł modli się, żeby Bóg otworzył oczy ludziom wierzącym na te dwa elementy, dzięki którym jego dzieło może funkcjonować tak, jak powinno. Skąd moc, aby tak funkcjonować, jak powinno? I na jakiej zasadzie to ma działać? Moc jest od Boga, zasada to jest miłość. I Bóg powiedział tutaj przez Pawła, że właśnie dzięki tej mocy, dzięki tej miłości, na podstawie tej miłości Bóg nie był zainteresowany tym, żeby tylko zarządzać swoim dziełem od góry, ale chciał je przemienić od dołu. Bo wiedział, co się stanie, jeśli my jako Kościół będziemy, podobnie jak Izrael, zarządzani tylko od góry. I niestety kościoły, które są ludzkimi instytucjami, tak właśnie wyglądają. Kościoły bez Boga, bez Bożej interwencji, w Boże dzieło indywidualne w ich serca, tak wyglądają. Tak jak Izrael. Mogą mieć doskonałe przepisy, doskonałą teologię, doskonałych przywódców, ale dzieło będzie zepsute. Bo trzeba wykonać pracę od dołu. Sięgnąć do serca tego każdego indywidualnego dzieła. Przemienić to serce. I wtedy dopiero to dzieło na ten czas będzie doskonałe. Bo idzie czas, kiedy Boże dzieło będzie już, o ile można tak powiedzieć, absolutnie doskonałe. Tak? Czas w niebie, kiedy wszelki ludzki element, który bruździ cały czas, zostanie usunięty. I tam Boże dzieło będzie już po prostu absolutnie doskonałe, najdoskonalsze, chociaż to słowo generalnie jest dziwne, tak? Albo coś jest doskonałe, albo nie. Jak coś może być najdoskonalsze? Ale powiedzmy, polski język dopuszcza taką konstrukcję, więc To będzie najdoskonalsze Boże dzieło. Ale na ten czas, w którym my żyjemy, mamy doskonałe Boże dzieło w tym aspekcie, że Bóg wykonuje swoją pracę od góry i wykonuje swoją pracę od dołu. I te kolejne tutaj rozdziały, drugi i trzeci, właśnie mówią o tym, że Bóg nie tylko zorganizował, nie tylko wzmocnił, nie tylko dał władzę odpowiedniej osobie nad tym dziełem, ale zaczyna działać od dołu. I co czytamy tutaj w tym fragmencie, który żeśmy przeczytali? Oczywiście dzisiaj tego nie wyczerpiemy. Będziemy mówić trochę bardziej szczegółowo następnym razem o tym. Tylko taki wstęp dzisiaj tutaj, jeśli chodzi o to działanie od dołu Boga. Co nam ten fragment mówi? Że co Bóg uczynił ze swoim dziełem? Co uczynił? Ożywił, dokładnie. To jest jedno słowo, które podsumowuje Boże działanie w tym fragmencie. Drugi rozdział zaczyna się: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Rzadko to mówię, ale bardzo nieszczęśliwe tłumaczenie. Dlaczego? Bo sugeruje, że byliśmy żywi, a potem co? Umarliśmy, tak? Skoro ktoś umarł, to znaczy, że wcześniej był żywy. W języku greckim to jest totalnie, totalnie jasne w drugą stronę. Tutaj można by to było spokojnie przetłumaczyć: i wy, będąc martwymi przez upadki i grzechy wasze. Bo tam w języku greckim dokładnie taka konstrukcja jest. Innymi słowy, wy, będąc martwymi, wy się urodziliście martwi. To nie jest tak, że człowiek się rodzi żywy, a potem przez upadki umiera. Wiecie, to jest ludzka teologia dzisiaj, że dziecko to się rodzi dobre, prawda? A potem, no niestety, ta tabula rasa zostaje zabazgrana, nie tak jak powinna być, i się robi grzeszna. To nie jest tak. Boże Słowo jest jasne i wyraźne. W grzechu poczęła mnie matka moja. Od Adama każdy człowiek rodzi się martwy, duchowo martwy. I mówi tutaj apostoł Paweł: i wy, będąc martwymi przez upadki i grzechy wasze. Powtarza to dalej w 5 wierszu. I nas, tutaj siebie już włącza w to, którzy, będąc martwymi przez upadki. Dokładnie ta sama konstrukcja. Jako człowiek urodziłeś się duchowo martwy. Nic nie musiałeś zrobić, żeby umrzeć. I Bóg musiał coś z tym zrobić. I Bóg przez Jezusa Chrystusa nas ożywił. Mamy tutaj taki bardzo... Obraz śmierci jest niesamowity, tak? Po pierwsze dlatego, że człowiek, który jest martwy, nie jest w stanie zrobić nic. Totalnie nic. Martwy człowiek, czy w ogóle martwy organizm, nie jest absolutnie, nie reaguje, tak? Nie jest responsywny w żaden sposób. Po prostu nie jest w stanie zareagować na nic, bo nic nie czuje. Po prostu. To nie jest tak, że martwy człowiek by chciał zareagować, ale mu się mięśnie rozkładają. Nie, on po prostu nie reaguje, bo nic nie czuje. Nic do niego nie dociera, nic z niego nie wychodzi. Martwy jest martwy. Zimny trup. Koniec, kropka. I ten obraz pokazuje doskonale duchowy stan człowieka. Przed ożywieniem. Jeżeli nie jesteś Bożym dzieckiem, jesteś duchowym trupem. Nie jesteś w stanie zareagować. Tak, my na tym ludzkim poziomie to tak... Zapominając o tym, albo próbując jakoś to czasami ludziom wyjaśnić, mówimy, tak? Otwórz serce na Boże Słowo, prawda? Módl się, słuchaj Boga. To są dobre rady. Nie mówię, żeby ich nie dawać. ale cały czas jako ludzie wierzący powinniśmy tam z tyłu naszego umysłu pamiętać, że możesz radzić człowiekowi niewierzącemu, wołaj do Boga, ale on sam z siebie nie jest w stanie wołać do Boga. Dlatego Pan Jezus powiedział, że jeśli was Bóg, Ojciec nie pociągnie, nie macie szans. Nie macie szans. To jest wielka Boża tajemnica, też przy okazji wielka dyskusja teologiczna, ale to tak zazwyczaj jest, że tam, gdzie jest wielka tajemnica w Biblii, tam wielka dyskusja teologiczna na bazie tej tajemnicy zaraz kiełkuje. Ponieważ z drugiej strony Bóg też czyni nas odpowiedzialnymi. Prawda? To jest coś, co Paweł w liście do Rzymian rozważa i mówi, no skoro, prawda, on, Bóg wszystkim steruje, to dlaczego jeszcze oskarża? No bo skoro to wszystko od Niego zależy, to dlaczego Bóg oskarża tych, którzy nie idą za Jego głosem? To jest wielka tajemnica, bo Bóg czyni Cię odpowiedzialnym za Twoją decyzję. Najlepsze, jak możemy to wyjaśnić, to, że Bóg daje w swojej łasce ludziom możliwość podjęcia decyzji w jakimś momencie ich życia. Daje im taką wolność. Jak, gdzie, na ile, kiedy, jak długo? Nie jesteśmy w stanie tego określić. Ale z naszego punktu widzenia, jako ludzie, my jesteśmy duchowo martwi w grzechach. Nie jesteśmy w stanie zareagować. I dlatego nie może nas dziwić, słuchajcie, kiedy my zwiastujemy Ewangelię ludziom, a to jak kula w płot, po prostu. Jak woda po gęsi. Bo ludzie są duchowo martwi. Oni funkcjonują. Nawet funkcjonują religijnie. Zresztą to widać w tych fragmentach, tak? Tu jest niesamowita gra słów w drugim wierszu, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Wśród nich dalej trzeci wiersz i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała i zmysłów. Czyli mamy opisane funkcjonowanie, tak? Ktoś chodzi, ktoś żyje, ktoś ulega, ktoś postępuje. A z drugiej strony to jest zimny duchowo trup. Jest fizyczne funkcjonowanie, jest umysłowe funkcjonowanie, jest duchowe funkcjonowanie, bo człowiek niewierzący ma tak samo duszę, ducha, wszystko to, co i wierzący. Ale jest duchowo martwy. Nie jest w stanie zareagować na Bożą wieść, jeśli Bóg nie zainterweniuje w jakiś sposób. I drugi element takiego fajnego, takiego bardzo adekwatnego obrazu śmierci to jest to, że my w tej jesteśmy zdani na kogoś, tak? Na interwencję z zewnątrz. My sami jesteśmy totalnie oddzieleni od wszelkiej możliwości, żeby cokolwiek zrobić, bo jest ten mur. Ja wiele razy tutaj mówiłem, że główna idea śmierci to jest oddzielenie. Tak to widzimy w Biblii. Fizyczna śmierć to jest oddzielenie ciała od tego, co duchowe. Tak? Tutaj Paweł pisze o duchowej śmierci. Duchowa śmierć to jest oddzielenie człowieka od Boga. Człowiek został oddzielony od Boga, jest mur, jest przepaść, różnie Boże Słowo to nazywa, ale jest podział. I ktoś musi sięgnąć przez tą przepaść, ktoś musi sięgnąć przez ten mur. Ty nie jesteś w stanie. Ale Bóg, tak jak tutaj w czwartym wierszu czytaliśmy, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy byliśmy martwi, czy martwymi będących przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Wraz z Chrystusem Bóg coś takiego uczynił, że staliśmy się żywymi, tak? Ożywił nas. Czyli odwrócony jest zupełnie ten element śmierci. I jeden, i drugi. Po pierwsze, możemy zacząć funkcjonować. I to jest to, co dalej on pisze. Kulminacja tego w tym fragmencie jest w 10 wierszu, że mamy jakieś dobre uczynki, do których zostaliśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie. Możemy w nich chodzić, ale teraz już nie tylko jako takie duchowe zombie. To tak modne w ostatnich czasach, różne filmy i tak dalej, tak? To tam chodzące trupy, zombie i tak dalej. Obrzydliwe, ale doskonały obraz duchowego stanu ludzi niewierzących. Chodzi taki zombie, czymś tam kłapie, nic nie czuje, a łazi, tak? Już nie jak takie duchowe zombie chodzimy, ale chodzimy świadomie, wiedząc, co robimy, wiedząc, gdzie idziemy, wiedząc, co możemy, wiedząc, co nie możemy, wiedząc, co nam może przynieść szkodę, co nam może nie przynieść szkody, w którą stronę powinniśmy skręcić, w którą nie. Więc po pierwsze jesteśmy ożywieni i mamy możliwość reakcji. Mamy możliwość normalnego, inteligentnego w duchowym sensie postępowania. I po drugie zostaliśmy przywróceni do społeczności z Bogiem. Śmierć oddzieliła. Ożywienie połączyło. W taki wspaniały sposób w 6 wierszu tutaj mówi Paweł i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Posadził tam, gdzie jest Bóg. Byliśmy martwi, oddzieleni od Boga na każdy możliwy sposób. Ale ożywieni zostaliśmy umieszczeni duchowo z Jezusem Chrystusem. Teraz, jako Boże dziecko, duchowo, twoje miejsce jest zarezerwowane w niebie, przy Bożym tronie, w obecności Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, często o tym zapominamy i dlatego nasze życie niestety często wygląda tak, jak wygląda, bo zapominamy o tym, że nasze miejsce jest już tam i nasze życie jest skoncentrowane na tym, co tam i mogę tutaj, będąc na ziemi, świadomie żyć dla tego, co tam. Martwych ożywił. Dlaczego? Bo umiłował. Bo chciał mieć relację ze swoim dziełem, chciał mieć żywe dzieło. Dał im nie tylko moc, nie tylko zaplanował, nie tylko wybrał, nie tylko zabezpieczył, nie tylko dał głowę w postaci Jezusa Chrystusa, nie tylko dał czyny, które ma to dzieło wykonać, ale sprawił, że to dzieło chce wykonać te czyny, że chce żyć dla tej głowy, że chce podobać się temu, który je wybrał i może mieć relację z nim. Więc jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to jesteś w niesamowicie wspaniałej sytuacji. Masz od góry wszystko doskonale zorganizowane przez Boga. Jesteś pod niesamowicie doskonałym, perfekcyjnym parasolem całej Bożej konstrukcji. Zostałeś wybrany przez Niego, przeznaczony do konkretnych rzeczy, zabezpieczony od początku do końca. Masz Jego moc, masz głowę w postaci Jezusa Chrystusa, który przenika całą twoją istotę i całe twoje życie. Wszystko masz od góry, a w dodatku przemienił twoje serce. Przemienił twoją istotę, stworzył ciebie jako coś nowego, tak, że jako żywy duchowo człowiek możesz mieć relację z nim, wykonywać jego dzieło i żyć dla niego. Wszystko wykonał. A jak dalej będziemy czytać, wykonał jeszcze coś. Następnym razem, jak będziemy mieli okazję, to chciałbym, żebyśmy trochę poświęcili więcej czasu na omówienie tego, co w praktyce oznacza to, że zostaliśmy ożywieni. Bo to też jest niesamowite. okazuje się, tak jak Paweł pisze w liście do Rzymian, że będąc ożywieni, też umarliśmy dla czegoś. I to też jest dalej ten niesamowity obraz śmierci, tak? Oddzielenia, braku reakcji, braku wrażliwości na coś. Byliśmy niewrażliwi na Boga i na Jego działanie. Bóg nas uwrażliwił na siebie i Jego działanie, a uniewrażliwił na coś innego. I to jest niesamowite. Więc jako Boże dzieła mamy możliwość, żeby Jemu służyć, żeby żyć dla Niego tak, jak On tego chce, żeby Jemu się podobać. Nie masz wymówki jako Boże dziecko, że nie możesz przynosić Jemu chwały. Jeżeli nie przynosisz Mu chwały, jeżeli nie widać w Twoim życiu tego, że Bóg uczynił Cię nowym stworzeniem, to jest tylko Twój wybór. Taka jest brutalna prawda, która wynika ze zbawienia. Jeżeli Boże dziecko grzeszy, to dlatego, że chce. Jeśli Boże dziecko nie czyni tego, co powinno, to dlatego, że nie chce uczynić tego, co powinno. Bóg uczynił wszystko. Od góry i od dołu, żebyś mógł przynosić Mu chwałę. Dał Ci też wolność. Bo jest zainteresowany relacją, nie zarządzaniem tylko, nie administrowaniem wyłącznie. Jest zainteresowany relacją z Tobą jako z Twoim dziełem i masz możliwość mieć tą relację z Nim. Amen.